Drogie Panu Bratecko, i obecnie również troszkęśmy się posilili na ciele. Możemy jeszcze nieco wglądnąć, pochylić nasze ciała nad powagą Słowa Bożego i nieco zaczerpnąć z tej świętej księgi. W chwili obecnej może jeszcze się zastanowimy jeszcze coś około zmartwychwstania, chociaż też bym powiedział, przecież dzisiaj już tyle na ten temat było mówione, ale ja chciałbym coś innego, taki wycinek, moment od zmartwychwstania, kiedy to Pan Jezus ukazywał się uczniom. I miałem na uwadze ten moment, kiedy to Pan Jezus przy Morzu Tyberiackim po pewnym, po dłuższym czasie ukazywania się, a raczej po kilkakrotnym ukazywaniu się, przez dłuższy czas nie ukazywał się uczniom, apostołom, i wtedy nastąpiła taka jak gdyby pustka, taka próżnia. Nie wiedzieli nawet poniekąd, co mają ze sobą zrobić. I wtedy nastąpił moment, kiedy apostoł Piotr, jak zwykle zawsze najpierwszy, szybki, mówi: pójdę ryby łowić. Pójdę ryby łowić. A oni mu odpowiedzieli: pójdziemy i my z tobą. I my z tobą pójdziemy. Czytamy to w Ewangelii Świętego Jana, 21 rozdział. Może kilka wersetów odczytamy sobie. Potem się zaś ukazał Jezus uczniom u Morza Tyberiackiego, a ukazał się tak. Byli pospołu Szymon Piotr i Tomasz, którego zowią Dydymus, i Natanael, który był z Kany na Galilejskiej, i synowie Zebeudeuszowi i drudzy dwaj z uczniów jego. I rzekł im Szymon Piotr: pójdę ryby łowić. Mówią mu: pójdziemy i my z tobą. I szli, i wnet wstąpili łódź, a onej nocy nic nie pojmali. To był moment, kiedy oni postanowili, że pójdą łowić ryby. Jak jest wszystkim, nie będę wszystkie odczytywał, ale wszystkim jest zapewne wiadomo, że teraz całą noc oni łowili i nic nie złowili. Nic nie uchwycili. Dopiero kiedy już było rano, przypłynęli już po prostu z próżnymi sieciami do brzegu, dopływali. Ktoś stoi na brzegu i pyta: macie co? Mówi: nic żeśmy nie złowili. To teraz ten przybysz był dla nich początkowo nieznany, powiada: to zapuśćcie jeszcze po drugiej stronie sieci. Kiedy zapuścili, okazało się, że całe mnóstwo ryb. Wtedy oni już rozpoznali, że to jest właśnie Pan. I teraz właśnie Pan Jezus znalazł się przy tym Morzu Tyberiackim. Jak jest opisane, a szczególnie chcieliśmy nasze rozważanie wziąć z tego momentu, kiedy po odprawieniu obiadu, do którego ich Pan Jezus zaprosił, bo tam miały pieczoną rybę, a więc wtedy zadawał pytania Piotrowi. I jako właśnie nasze rozważania, temat nasz, dzielibyśmy z 15 wersetu tego, 15, 16 i 17. Gdzie to Pan Jezus do Piotra się zwrócił po tym momencie? Pyta się go tak. A gdy obiad odprawili, rzekł Jezus Szymonowi Piotrowi: Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie więcej niżeli ci? Rzekł mu: tak jest, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paśże baranki moje. Rzekł mu zasię, po które: Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie? Rzekł mu: tak jest, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: paśże owce moje. I rzekł mu po trzecie: Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie? I zasmucił się Piotr, że mu po trzecie rzekł: miłujesz mnie? I odpowiedział mu: Panie, ty wiesz wszystko, ty znasz, że cię miłuję. Rzekł mu Jezus: paśże owce moje. I tutaj ten moment, proszę bracie, kiedy Pan Jezus zaprosił tych uczniów, ażeby oni z Nim jedli, to jak wiemy, że często jest przez grupy protestanckie wstawiany za dowód, że Pan Jezus zmartwychwstał w ciele. Chciałbym to tylko jeszcze wspomnieć, bo już było częściowo o tym dzisiaj mówione, że to jest jako za dowód, że zmartwychwstał Pan w ciele. No, jak wiemy, że inne są teksty, które przeczą temu, ale ja się ten dowód biorą. I teraz stawiają tak, że Pan Jezus jadł, to znaczy się, że miał cielesne ciało. Ale proszę braci, jako dowód chcielibyśmy wziąć inny z Pisma Świętego, także dowód, że aniołowie i sam nasz Pan, kiedy przyszli do Abrahama, to też jedli. I teraz pamiętamy, że Abraham sporządził wielką ucztę, zabił cielaka, upiekł chleba bardzo dobrego, ciasta napiekł wszystkiego i ugościł ich. A więc też jest powiedziane, że był Pan i byli aniołowie, a też gościli u Abrahama. Czyli jeżeli ktoś by się tak upierał, to całkowicie to jest jasne, że istota duchowa, osoba duchowa, może kiedy przybierze, zmaterializuje się w ciało ludzkie, które tylko było dlatego, ażeby mogło być widziane przez ludzi, to wtedy może nawet i spożywać pokarmy. Jak te pokarmy później są rozpuszczone w atomy, to jak wiemy, że takich rzeczy nie ma napisane, jest to tajemnicą dla nas, ale niestety, tak jak u Abrahama to było uczynione, tak samo uczynił tutaj i nasz Pan. Tak samo on tylko dla udowodnienia. Jeżeli ciało Pana Jezusa nie zostało znalezione w grobie, to wiemy, że tylko dla potwierdzenia. Bo gdyby oni byli widzieli, że ciało uczniowe, gdyby widzieli, że ciało leży w grobie, to na pewno by byli jeszcze przekonani dalej, że a jednak to widocznie jakaś złuda, jakaś zjawa, może jeszcze coś innego. A więc wtedy Pan zabezpieczył całkowicie, że teraz ciała w grobie nie było, czyli był całkowity dowód, że Pan Jezus zmartwychwstał. Więc teraz wracamy do naszej myśli, które tu są wspomniane, gdzie Pan Jezus stawiał pytanie apostołowi Piotrowi. Działo się to w czasie, kiedy Pan Jezus był, jeszcze nie wstąpił do Ojca. To był okres 40 dni, od zmartwychwstania do wniebowstąpienia. W tym okresie 40 dni między innymi Pan Jezus stawiał pytania właśnie Piotrowi. I teraz zobaczcie, proszę braci, że Pan Jezus stawia pytania Piotrowi po 3 razy. Nasuwało się pytanie dlaczego, więc na pewno wszyscy wiedzą, że zdaje nam się i tak myślimy, że stało się to dlatego, że Piotr zaparł się Pana Jezusa także 3 razy. I teraz, kiedy Pan stawia Piotrowi pytanie, Piotrze, miłujesz mnie? A on mówi, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ale kiedy powiedział mu po 3 raz, to teraz już się Piotr zasmucił i mówi, Panie, Ty przecież wiesz, że ja Cię miłuję. Chociaż był bardzo porywczego usposobienia, często wykonywał niektóre momenty takie, które jak widzimy jego charakter wskazywał na to, to jednakowoż on bardzo Pana miłował. Nieraz miał pewne uchybienia, zloty i jak widzimy, że tak jak tu było dzisiaj wspomniane, że nawet Pan Jezus mu powiedział iść precz szatanie ode mnie, ale mu powiedział ciało i krew tobie tego nie objawiło, tylko Ojciec Niebieski tobie to objawił. Były różne momenty, a nawet już po tym, kiedy po zesłaniu Ducha Świętego, bo jak wiemy, że tak samo był moment, kiedy apostoł Paweł powiada, a że on sprzeciwił się Piotrowi w twarz. Czyli to są pewne uchybienia, że z tego wynika, że każdy jeden człowiek, każdy jeden brat może mieć różne słabości, takie czy inne. I teraz tutaj właśnie Pan Jezus stawia Piotrowi to pytanie. Szymonie Jonaszowy, miłujesz mnie? A on odpowiada, tak jest, Panie. Ty wiesz, że ja Cię miłuję. I teraz my, proszę braterstwa, możemy sobie powiedzieć, że takie pytanie, które Pan stawił Piotrowi, takie same pytanie Pan i stawia nam. Nie jeden raz, kiedy nawet przyjdą na nas jakieś doświadczenia, kiedy nieraz borykamy się z różnymi trudnościami życia, kiedy my zrozumiemy, żeśmy zbłądzili, kiedy my zrozumiemy i prosimy Pana o przebaczenie, to Pan niejednokrotnie stawia nam jak gdyby za kulisową ręką i pytanie, czy Go miłujemy. Musimy wtedy niekiedy wykazać pewną miłość, musimy wykazać pewne przywiązanie, serdeczność do Pana. Wtedy Pan przyjmuje nas, że myśmy Go całkowicie umiłowali. I teraz popatrzę, proszę braci, jeżeli Piotrowi Pan Jezus stawia takie pytanie, a więc Piotr odpowiada, tak Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. I teraz Piotr, kiedy się już zestarzał jako apostoł, o nim było kilka różnych określeń wspomniane, ale teraz popatrzmy, co sam Piotr powiada, jak mamy napisane w pierwszym liście Piotra, w 3 rozdziale i wersecie 15. To Piotr powiada tak, a bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi każdemu domagającemu się od was rachunku o tej nadziei, która w was jest, z cichością i z bojaźnią, mając sumienie dobre. Więc Piotr po latach swojego doświadczeń, po latach swojego przeżyć duchowych, które miał razem z Panem, któremu to Pan stawiał pytanie, czy go miłuje, to teraz między innymi on nam stawia tak samo pytanie i zarazem daje nam pewną naukę i powiada, że bądźcie zawsze gotowi ku daniu odpowiedzi. Na pewno apostoł miał na uwadze i to, kiedy Pan powiedział, miłujesz mnie, a on odpowiedział, tak jest, Panie, Ty wiesz, że ja Cię miłuję. My nie jeden raz tak samo potrzebujemy odpowiadać Panu: Panie, Ty wiesz, że my Cię miłujemy. Ale są nieraz różne pytania, kiedy niekiedy ludzie pytają, czy my mamy różne okoliczności, gdzie zachodzi potrzeba dać odpowiedź. Zachodzi potrzeba dać daną odpowiedź o nadziei, która jest w nas. Czy my czasem nie zwątpimy, czy my czasem nie zgorszymy się, albo czy my czasami nie staniemy się jak gdyby lękliwymi. Często jest wiele osób, którzy chcieliby potępiać apostoła Piotra za to, że on powiedział: nie znam tego człowieka. Ale popatrzmy, moment przedtem, może godzinę, może dwie, kiedy to przyszli pojmować Pana Jezusa, to co ewangelista zanotował? Że wziął miecz i on sam rzucił się na zgraję. Uciął ucho Malchusowi, a jednakowoż nie ulęknął się. Ale przyszedł inny moment. Nie żądano od niego śmierci, nie żądano od niego głowy, ale teraz tylko tyle, żeby się przyznał. Mówi, i on jest z tych ludzi. To jest taki moment w życiu, proszę braterstwa, czy my nieraz nie przeżyliśmy czegoś takiego? A często i młodzi, niekiedy znajdując się w towarzystwie, w kolegach, powiedzą, a on jest tam z tych, z innego wyznania. Czy czasami nie przyszłoby nam do myśli zaprzeć się, albo wymigać się, jak to się mówi powszechnie, albo jeszcze coś innego? A więc są niekiedy momenty, w których jak gdybyśmy się chcieli tego zaprzeć i nie przedstawić się, kim jesteśmy. Oto, proszę braci, apostoł święty Piotr właśnie w swoich doświadczeniach wiele się nauczył. Dlatego, jak czytamy w tym samym pierwszym liście, 5 rozdziale, a od pierwszego wersetu, to później pisze do braci starszych i pisze tak: starszych, którzy są między wami, proszę ja współstarszy i świadek ucierpienia Chrystusowego i uczestnik chwały, która ma być objawiona w paście trzodę Bożą, która jest między wami, doglądając jej nie poniewolnie, ale dobrowolnie, nie dla sprosnego zysku, ale ochotnym umysłem, a nie jako panując nad dziedzictwem pańskim, ale wzorami będąc trzody. Z tego wynika, jak pięknych lekcji nauczył się apostoł Piotr, że on teraz właśnie daje nam wzór, daje nam przykład i powiada do braci starszych, dopowiada teraz do wszystkich braci, ażeby mogli być wzorami, być wzorami trzody. A jak to jest trudno, proszę braci, nieraz być wzorem trzody, nieraz właśnie ponosić doświadczenia, czasami być nawet o coś oskarżony, a jednakowoż, żeby nie być, to jest faktycznie winnym tego, a jednakowoż umieć cierpliwie znosić. Jest to bardzo ważna rzecz. I w 5 wersecie jeszcze w tym samym rozdziale apostoł Piotr powiada tak: także młodsi, bądźcie poddani starszym, a wszyscy jedni drugim bądźcie poddani. Pokorą bądźcie wewnątrz ozdobieni, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bóg się pysznym sprzeciwia. I oto teraz widzimy, proszę braci, że jeżeli stawiamy sobie takie pytanie, stawiamy sobie jak gdyby takie, jak to, co zostało wstawione Piotrowi, czy bylibyśmy gotowi odpowiedzieć, tak jak Piotr powiedział: tak jest, Panie, Ty wiesz, że ja Cię miłuję, że jestem gotowy oddać wszystko, cokolwiek posiadam, a żeby być tylko u Twojego boku, a żeby być tylko z Tobą. Oto popatrzmy, wiemy, że Pismo Święte zanotowało nam, że później nastąpiło odstępstwo. Niektórzy zaczęli inną drogą postępować. Apostoł Święty Paweł nawet pisał, że już się sprawuje tajemnica nieprawości, ale właśnie dokąd on był, dokąd był czas pilnowania, to ta rzecz nie nastąpiła. Ale to był początek odstępstwa. I teraz apostoł Święty Paweł w liście do Efezu wspomina takie myśli w rozdziale 3 i wersecie 17-19. Mówi tak: aby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych, żebyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani będąc, mogli doścignąć ze wszystkimi świętymi, która jest szerokość i długość i głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusową przewyższającą wszelką znajomość, abyście napełnieni byli wszelaką zupełnością Bożą. Tak apostoł upomina, żeby to odstępstwo, które już się zaczęło zakrawać, zarysowywać za czasów apostołów, napominał braci, ażeby ono się do nich nie zakradło. A jak wiemy, że to odstępstwo, które właśnie wspomina apostoł święty Paweł, to ono było przez całe wieki, przez cały wiek Ewangelii i aż przetrwało do naszych czasów. I jak wiemy, że przetrwało do naszych czasów i wiele, nawet w naszym czasie, uważają, że to jest prawda, że to jest obowiązek. Mam na uwadze, że niektórzy, to co apostoł Paweł powiada, że już się sprawuje tajemnica nieprawości, to teraz niektórzy to uchwycili i powiadają tak, że jednak tam jest Kościół Boży, bo tak apostoł Paweł powiada, który w Kościele Bożym jako Bóg usiądzie. I to jest Kościół Boży i tam należy pozostać. Dlatego, że nie rozsądzają Pisma, Słowa Bożego, dlatego właśnie w taki sposób patrzą na tę sprawę. A nie patrzą na to, co Pan Jezus powiedział, ludu mój, wynik z Babilonu, że przyszedł czas rozdzielania, przesiewania i że my jesteśmy właśnie w tym czasie, w którym możemy to obserwować. I teraz popatrzmy, proszę braci, tak jak apostoł święty Piotr powiedział, Panie, Ty wiesz, że ja Cię miłuję. I my również możemy sobie stawiać pytanie, czy ja miłuję Pana z całego serca, czy pragnę i miłuję Go? A apostoł święty Paweł dał takie polecenie i zarazem taką nadzieję i mówi tak, dobrym bój bojował, biegiem wykonał, wiarę zachował, zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda Pan on dzień, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. I wszystkim, którzy umiłowali, a więc tą sprawę trzeba nam nie tylko uwierzyć, nie tylko w nie chodzić, ale równocześnie umiłować. Apostoł powiada, kto nie umiłował, którzy nie umiłowali prawdy aż do końca swojego życia, tacy nie osiągną tejże wielkiej nagrody, która jest obiecana właśnie wiernym. Dlatego musimy sobie stawiać pytanie, jako oblubienica, co teraz jest najdroższe oblubienicy? Apostoł powiada, opuściliśmy wszystko. Co nam, Panie, za to będzie? Pan pyta go, miłujesz mnie? Miłujesz mnie ponad wszystko? Miłujesz mnie więcej niż Ci? A więc tutaj jest tak samo pewna kontrowersja. Więc kogo miał apostoł Paweł, Pan Jezus na uwadze? Czy miał tych, którzy z Nim byli? Ale właśnie w niektórych tłumaczeniach jest wspomniane, czy miłujesz mnie więcej niż to? Czyli dotyczyło tego zawodu, dotyczyło tego łowienia ryb, dotyczyło tego, z czym on żył. Czy miłujesz mnie więcej niż to? A Piotr odpowiada, Panie, Ty wiesz, że ja Cię miłuję. Dlatego też właśnie to jest najdroższe, tak jak apostołowi Pawłowi, tak powinno być najdroższe i nam. To właśnie jest najdroższe oblubienicy. Jeżeli weźmiemy pod rozwagę książkę, księgę Pieśni Salomonowej, jak tam jest pięknie opisane, jaki stan i jakie postawa jest właśnie oblubienicy do oblubieńca. Oblubienica, jak tam jest powiedziane, że ona jak gdyby cały czas patrzy tylko na oblubieńca. Nie patrzy na jego szatę, nie patrzy na inne okoliczności, ale zwraca się tylko do oblubieńca. Tylko na niego, na jego twarz. I teraz popatrzmy, proszę braci, więc jak żeśmy sobie wspomnieli, że w obecnym czasie, w czasie, w którym my żyjemy, gdzie jest powołanie Kościoła i równocześnie staramy się i ubiegamy się o tą wielką nagrodę, to dla nas jest pewną pobudką, a zarazem i zachętą, i ostrzeżeniem, żebyśmy mogli biec zawody i to starać się osiągnąć pierwsze miejsce. Żebyśmy się nie odciągali, a może trzecie, dziesiąte miejsce nam wystarczy, ale właśnie to pierwsze miejsce, bo do tego jest powołanie, do miejsca pierwszego. Dlatego też psalmista Dawid w 45. psalmie, kiedy opisuje oblubienicę i kiedy opisuje jej towarzyszki, to właśnie tam jest to rozróżnienie. Oblubienica i jej towarzyszki. Mówi córki syjońskie, jeruzalemskie, a więc już jest jako druga klasa. Dlatego też i w tym czasie, jak wierzymy, że jest klasa oblubienicy i klasa towarzyszek jej. Ale my mamy się ubiegać o tą największą nagrodę. Jeżeli ktoś by tylko powiedział, a ja będę się ubiegał o tą drugą, to już może się jak gdyby obawiać, czy do niej dobiegnie, albowiem wtedy może zupełnie odejść od prawdy. My mamy się zawsze starać o tą pierwszą nagrodę. Dlatego też popatrzmy, całe Pismo Święte dostarcza nam wiele lekcji, że są dwie klasy. Na przykład tak jak był Abraham i był Lot. Abraham, jest powiedziane, chodził z Bogiem, a Lot chodził z Abrahamem. I teraz jest równocześnie dla nas pewna nauka, że my mamy chodzić z Panem, a są niektórzy, którzy chodzą dlatego tylko, bo idą rodzice, albo rodzice idą dlatego, bo idą dzieci, albo może jeszcze jest inaczej, odwrotnie, a więc my mamy umiłować Pana. Mamy się o to pilnie starać i to mówimy do wszystkich z siebie i do wszystkich, żebyśmy tak gorliwie mogli właśnie umiłować Pana i starać się o te piękne rzeczy, które są obiecane i żeby całkowicie oczy były zwrócone na oblubieńca. Żebyśmy się nie odwracali ani na prawo, ani na lewo, ale jedynie patrzyli na to, co powiada Słowo Boże, patrzeć na oblubieńca, albowiem on jest jako umiłowany. Stąd też właśnie w pieśni Salomonowych wspomina mędrzec Boży takie słowa: Jam jest miłego mego, a miły mój jest mój, który pasie między liliami. Więc tak mówi oblubienica: Jam jest miłego mego, a miły mój jest mój. Czy, proszę braterstwa, zastanawiając się nad tymi słowami, czy zawsze moglibyśmy odpowiedzieć, że tak się rzecz ma i z nami? Czy my tak samo, tak jak tam Piotr powiedział: Panie, Ty wiesz, że ja Cię miłuję. Czy teraz my możemy tak samo odpowiedzieć naszemu Panu, że Jam jest miłego mego, a miły mój jest mój? Czy to jest, są słowa w pełni zadowalniające? Otóż popatrzmy, jaka zadziwiająca właśnie jest opowieść miłosna. Więc ta opowieść miłosna, ktoś by może się nawet zgorszył, jak to miłości ziemskie jest powiedziane w Słowie Bożym, a jednak, tak jak Pan Jezus, to nam mówił wiele rzeczy w przypowieściach, mówił nam w ilustracjach, mówił o rozsiewcy, mówił o żniwiarzu, mówił o wielu takich też okolicznościach, które miały wskazywać na Jego głęboką naukę. Ja wiem, apostoł święty Paweł tak samo przykłady wspomina. Mówi znowu nieco o innym. Był z życia, był mieszkańcem miasta, wychowany w mieście. To apostoł Paweł nam mówi inne przykłady. Z życia miejskiego, z walki gladiatorów, z walki o zbroi, takie czy inne. A tutaj właśnie mędrzec Boży tak samo wspomina, przedstawia tą piękną opowieść o miłości oblubieńca i oblubienicy. I teraz, jeśli chodzi o tą opowieść, to wszyscy są zgodni, że to jest najpiękniejszy poemat co do miłości. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy, że ona ma ilustrować tą piękną miłość oblubienicy i do oblubieńca, i odwrotnie, że oblubieniec ma tak samo miłość do oblubienicy, to właśnie możemy widzieć tą zadziwiającą miłość Boga i równocześnie staranność Stwórcy, że nam przez różne wersety, przez różne przykłady daje zrozumieć, jaka jest Jego święta wola. Dlatego też możemy popatrzeć, że sprawy Boże są w taki sposób przedstawiane. Bóg przedstawia nam, ażebyśmy mogli być przekonani i zrozumieli. Otóż jak wiemy, że wiele proroctw wypełnia się w różnych przepowiedniach, w takim czy innym czasie właśnie proroctwa się wypowiadają i również sprawy Boże bywają objawiane. Mamy na uwadze jeszcze jeden werset z proroctwa Izajasza, rozdział 29, który nam tak samo po części traktuje tą sprawę, i werset 13, który mówi takie słowa: Bo mówi Pan, przeto, że ten lud przybliża się do mnie usty swemi, a czci mnie wargami swemi, a serce jego dalekie jest ode mnie, a bojaźni, którą się mnie boją, z przykazań ludzkich nauczyli się. To jest właśnie druga strona, o której właśnie prorok powiada i jak gdyby ostrzeżenie nam daje, że niektórzy zbliżają się do Pana, ale tylko wargami. Gdybyśmy mówili, że Pana miłujemy, a serce by było dalekie od Niego, to teraz właśnie prorok Pański to objawia. I my wiemy, że Pan zna nasze serce, stan naszego umysłu, stan naszych uczuć, dlatego Jego nie da się okłamać. Pan wie, co jest i co tkwi w naszym sercu. Dlatego też popatrzmy, proszę braci, że Pan sobie życzy, ażebyśmy mogli Go uwielbiać pieśniami, uwielbiać Go właśnie tym, co jest najmilsze i najwspanialsze. Stąd też właśnie czytamy tą piękność oblubienicy, która ma oddać właśnie swoje serce i miłość oblubieńcowi. Czytamy to w pieśni Salomona w 5 rozdziale i czytamy od 8 wersetu do 16. I tu jest powiedziane tak: poprzysięgam was, córki jeruzalemskie, jeśli byście znalazły miłego mego, abyście mu powiedziały, żem od miłości zachorowała. Cóż ma miły twój nad innych miłych? Oto tak właśnie, jak gdyby ktoś się zapytywał. Zapytają się córki jeruzalemskie, pytają, cóż ma miły twój nad innych miłych? Dlaczego byśmy go aż tak mieli oceniać i tak miłować? A więc oblubienica odpowiada: miły mój, biały i rumiany i zacniejszy nad innych 10 000. Głowa jego jako bryła szczerego złota, włosy jego kędzierzawe, czarne jako pruch. Oczy jego jako gołębicy nad strumieniem wody, jako umyte w mleku stojące w mierze swojej. Policzki jego jako zagonki ziół wonnych, jako kwiatki wonnych rzeczy, wargi jego jako lilie wypuszczające mirrem ciekącą. Oto popatrzmy, proszę braci, tak mówi mędrzec Boży proroczo o oblubieńcu. A więc wypowiada te słowa oblubienica, że miły mój jest zacny, zacny, rumiany. I jeszcze aż do 16 wersetu. Uwie ręce jego jako pierścienie złote, osadzone drogim kamieniem hiacynkowym, brzuch jego jako glans kości słoniowej, safirem osadzonej, golenie jego jako słupy marmurowe, postawione na podstawkach złota wybornego, oblicze jego jako liban, wyborne jako cedry, usta jego nader słodkie, a wszystek jest pożądany. Taki jest miły mój i taki przyjaciel mój, o córki jeruzalemskie. A więc w taki sposób przedstawia oblubienica postać oblubienica. I teraz, jeżeli Piotr, Pan, któremu wstawił pytanie, Piotrze, miłujesz mnie, to możemy powiedzieć, że on tak jak gdyby odpowiadał: Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. On jak gdyby był częścią tej oblubienicy i odpowiadał: Panie, Ty wiesz. A więc oblubienica, jak wiemy, że jest przedstawiona w tej piękności, o której żeśmy sobie już odczytali, i również oblubienica widzi oblubieńca w piękności. My tak samo widzimy naszego Pana. Tak samo widzimy, że On za nas oddał życie. Nie tylko oddał życie, ale równocześnie za nas cierpiał. Bo proszę braterstwa, jak żeśmy sobie wspominali, że Pan Jezus za nas cierpiał. Więc może jeszcze nie zostało dopowiedziane, że nie tylko Pan Jezus oddał życie, bo miał i oddał życie za cały rodzaj ludzki. A teraz, jak wiemy, zakończył życie na Golgocie, na krzyżu, ażeby odkupić Izraela spod potępienia śmierci. Ale teraz, że Pan Jezus cierpiał, to cierpiał właśnie za oblubienicę. Cierpiał za Kościół. Dlatego, zdając sobie z tego sprawę, będąc tego świadomi, proszę braterstwa, czy my nieraz w pełni myślimy o tym, że Pan Jezus właśnie cierpiał za Kościół? Jeżeli pragniemy i ubiegamy się być członkami tegoż Kościoła, czy w pełni zdajemy sobie sprawę, że jeżeli Pan cierpiał dodatkowo, bo On mógł nie cierpieć, mógł oddać, to znaczy się, mógł odkupić rodzaj ludzki, nie musiał cierpieć, wystarczyło tylko umrzeć, oczywiście śmiercią gwałtowną, byłby musiał umrzeć, ale byłby odkupił cały rodzaj ludzki. Natomiast dlatego, że cierpiał, to właśnie cierpiał za oblubienicę, cierpiał za Kościół. I my teraz, proszę braterstwa, jesteśmy częścią tego, ubiegamy się o to. Czy dobiegniemy? Pan wie. Pragnęlibyśmy stać się częścią tejże oblubienicy, ażeby być razem z Panem. Ale jak wiemy, że jest to sprawa dosyć trudna, ale apostoł Paweł nas zachęca i powiada: także wierzcie, abyście otrzymali. Czyli to jest możliwość, ale musimy wynałożyć wiele starań, Ale kiedy będziemy mieli znosić lekko to? Pan Jezus powiedział, że brzemię moje lekkie jest. Ale kiedy? Tak jak popatrzmy, żeśmy wspominali o tej oblubienicy i o oblubieńcu. A więc wtedy, jeżeli będzie znosić się to dobrowolnie, z miłością, jeżeli się to będzie czynić z gorliwością, to wtedy to będzie wszystko bardzo lekkie. Jeżeli to przychodzi nam z ciężkością, to tylko dlatego, że jesteśmy do czegoś skręceni. Pamiętam kiedyś w opisie w szkolnej książce u dzieci był taki opis, jak babcia wysyła swoją wnuczkę do sklepu. Wysyła ją do sklepu, ale ona teraz narzeka: babciu, ta droga jest tak daleka, tam trzeba przejść przez ten skrzypiącego żurawia, tam trzeba przez ten zakręt minąć, tam jest kamień na drodze i tak dalej, i opowiada wszystkie trudności, które są na drodze. Ale zaszła w końcu do sklepu, wraca z powrotem i przychodzi: babciu, przyjechało kino do wioski, chciałabym iść. Ale babcia mówi: gdzież ty pójdziesz, to jest taka droga daleka i tam jest, i teraz i wszystko powiada. Ale ona powiedziała: nie babciu, to jest tak bliziutko, tylko kawałek tu, tam jest to, tam jest tamto i już jest. Dlatego, że to z radością chciała czynić. A to, co było z przymusu, to właśnie było z ciężkością. I dlatego, proszę braterstwa, myśmy również, patrząc na naszego Pana, żebyśmy widzieli piękne cnoty Jego charakteru, a my teraz z naszej strony, żebyśmy z miłością Mu chcieli służyć. Żebyśmy zawsze mogli odpowiadać: tak jest, Panie, Ty wiesz, że Cię miłujemy. Ty wiesz, Ty wszystko znasz. Nasze serce, nasze uczucia są całkowicie oddane Tobie. Dlatego też, czy oczy oblubienicy są na Jego szacie? Otóż tak, żeśmy wspomnieli, nie. Ale one są na twarzy oblubieńca. Dlatego też nasze zgromadzanie się, proszę braci, nasze zgromadzanie się to nie ma być z przymusu, chociaż jak wiemy, że apostoł święty Paweł powiada: nie opuszczajcie społecznego zgromadzenia, jak to niektórzy obyczaj mają. No i niekiedy cytujemy ten tekst, ale proszę braci, tam w tym następny ten tekst, który mówi w liście do Żydów, to tam apostoł mówi tak: jako niektórzy obyczaj mają, i tam wspomina o grzechach, że to jest grzech nawet. I teraz chciałbym tylko wspomnieć, że nasze zgromadzanie się do zgromadzenia, przychodzenie do braci, to nie ma być właśnie z przymusu, ale to ma być ochotnym sercem, tak jak ta oblubienica pragnie iść do oblubieńca. Tak jak tutaj właśnie mamy w pieśni Salomonowych, w 7 rozdziale i w 1 wersecie wspomniane: o, jako piękne są nogi Twoje w trzewikach, o córko książęca. Opasania wiódr Twoich są jako zwieszenia, zawieszenia ręką dobrego rzemieślnika urobione.